Było to dokładnie 447 lat temu, 7 października, tak jak dziś. Do Europy nadciągnęły bardzo liczne wojska tureckie, muzułmańskie, chcąc zagarnąć Europę i narzucić religię muzułmańską. I kiedy zbliżało się niebezpieczeństwo, papież święty Pius V, który był dominikaninem, zwrócił się do wszystkich wierzących w Europie, aby chwycili za różaniec, aby modlili się na różańcu o ocalenie Europy przed inwazją islamską. Wydał też specjalny dokument, w którym Maryję, Matkę Bożą, nazwał wskomożeniem wiernych. I tu na chwilę zatrzymajmy się, bo jest pewna ciekawostka, którą warto wiedzieć. Jakże bliska jest nam postać świętego Jana Pawła II, tej białej, charakterystycznej postaci z białym nakryciem głowy, czyli tak zwaną piuską. Ten zwyczaj, że papieże nosili białą sutannę i białą piuskę, czyli to nakrycie głowy chroniące przed zimnem kościołów w średniowieczu, które nie były ogrzewane. Ten zwyczaj zaczyna się właśnie od papieża świętego Piusa V, bo to dominikanie noszą biały habit i białe nakrycie głowy. I kiedy ów dominikanin został papieżem, zachował swój strój zakonny. I od niego zaczął się zwyczaj noszenia białej sutanny przez papieży. I jeszcze jedna ciekawostka. Papież Pius V był dominikaninem, a to właśnie zakon dominikanów upowszechnił w Europie modlitwę różańcową. Jest taka legenda pochodząca z XVI wieku od Alana de la Roche, że to Matka Boża objawiła się Dominikowi Guzmanowi, założycielowi zakonu dominikanów, i osobiście wręczyła mu modlitewny sznur różańcowy, prosząc, aby ludzie modlili się na różańcu. Ale to jest legenda stworzona długo, długo, prawie 350 lat po śmierci świętego Dominika, dla podkreślenia zasług zakonu dominikańskiego w szerzeniu modlitwy różańcowej. Prawda jest zupełnie inna, bo różaniec swymi początkami sięga starożytności chrześcijańskiej, a w postaci zbliżonej do naszego obecnego różańca praktykowany był już w IX-X wieku. Dominikanie natomiast, i to jest ich zasługa, której nikt nie kwestionuje, upowszechnili modlitwę różańcową w Europie. I do upowszechnienia tej modlitwy przyczynił się właśnie wspomniany papież Pius, święty Pius V, który w obliczu śmiertelnego zagrożenia dla cywilizacji europejskiej, dla kultury europejskiej, jaką niosła inwazja muzułmanów, wezwał całą Europę do modlitwy na różańcu, wierząc, że różaniec to potężna broń. To modlitwa prosta, ale niezwykle skuteczna, mająca moc pokonania szatana, całe piekło i wszelkie zło, które od niego pochodzi. I ludzie w Europie przejęli się tym wezwaniem, chwycili za różaniec. Wielu modliło się na różańcu codziennie, nawet kilka razy w ciągu dnia. Wtedy nie było telefonów komórkowych, nie było telegrafu, nie było telewizji, nie było reporterów, którzy by na bieżąco relacjonowali wydarzenia. Ale papież święty Pius V, nie wiedząc, co się dzieje, na froncie, bo miało dojść do konfrontacji, do bitwy morskiej pod Lepanto na Morzu Jońskim, niedaleko Rzymu, z niepokojem oczekuje na jakiekolwiek informacje. I oto 7 października nad ranem ma wizję, ma rodzaj przeżycia wewnętrznego, w którym widzi jakby w telewizorze, że kilkakrotnie silniejsze wojska tureckie zostają rozbite doszczętnie przez niewielką armię, przez kilkadziesiąt, zaledwie statków poddowodzonych przez Andrea Dorię. I rzeczywiście tak było, że ta bardzo niewielka armia chrześcijańska rozbiła doszczętnie, dosłownie, ogromną armię turecką na Morzu Jońskim. Trudno tu wchodzić w jakieś szczegóły, jak to było od strony strategicznej, militarnej. Są pewne badania, są pewne przypuszczenia, że może niekoniecznie to był cud, może szczęśliwy zbieg okoliczności, zmiany pogodowe na morzu, do których nie byli przyzwyczajeni żeglarze tureccy. Jakkolwiek by było, Pan Bóg posługuje się prawami natury. To jest ewidentny cud, jaki armia chrześcijańska odniosła nad armią islamską, broniąc cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Wszyscy jednoznacznie zrozumieli, że to zwycięstwo pod Lepanto to zasługa Matki Bożej, że to przez jej wstawiennictwo wymodlone na różańcu ocalono Europę po raz kolejny przed inwazją muzułmanów. I na pamiątkę tego niezwykłego zwycięstwa pod Lepanto święty Pius V, dzień 7 października, ustanowił święte Matki Bożej Różańcowej. Szczęśliwie się składa, że właśnie dziś, 7 października, po 447 latach, możemy podziękować Bogu za tamto zwycięstwo, ale jednocześnie nabrać pewności, że w naszym zmaganiu się ze złem na co dzień, w naszym życiu osobistym, że w walce również o ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej w Europie, najskuteczniejszym środkiem, najskuteczniejszą bronią jest różaniec. Chwytamy go zawsze wtedy, kiedy doznajemy różnych życiowych przeciwności. Nauczeni doświadczeniem pokoleń, jak skuteczna to broń. W historii było wiele takich sytuacji, kiedy ludzie chwytali za różaniec, wierząc, że to jest ostatnia deska ratunku. Tak było w Polsce przed 87 laty, kiedy ze wschodu nadciągała inna, nie mniej groźna inwazja bolszewicka. Biskupi wezwali naród polski do modlitwy różańcowej. Ludzie modlili się żarliwie, zwłaszcza Warszawa i okolice. I oto 15 sierpnia 1920 roku znowu nieproporcjonalnie małe wojsko polskie pokonuje potężną bolszewicką armię pod Warszawą. Mówi się o cudzie nad Wisłą. I znowu, ze strategicznego punktu widzenia można snuć różne hipotezy, ale jest faktem, że to zwycięstwo zostało wymodlone na różańcu. I nie jest przypadkiem, że to zwycięstwo miało miejsce 15 sierpnia, w uroczystość niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Czy potrzebujemy jeszcze innych argumentów, aby przekonać się, jak potężną bronią jest różaniec? Myślę, że to wystarczy. Ale trzeba chwycić za różaniec, za tę broń prostą, pokorną, ale skuteczną, dlatego że razem z nami na różańcu modli się Najświętsza Maria Panna. My mówimy tak potocznie, że odmawiamy różaniec do Matki Bożej. Na różańcu modlimy się do Matki Bożej. To nie tak. Nie zupełnie tak. wszelka nasza modlitwa, wszelkie akty kultu w pierwszym rzędzie odnoszą się do Boga. Zawsze modlimy się do Boga. Tylko Bóg zasługuje na naszą cześć, na naszą modlitwę. A jeżeli, jak mówimy, modlimy się do Matki Bożej, to w tym sensie, że prosimy ją o wstawiennictwo, a ona jako nasza Matka modli się z nami do swego Syna Jezusa, do Boga, który jest naszym Ojcem. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, nigdy sobą nie przesłania spraw Bożych. Przeciwnie, jak powiedział wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion, mu Wort, Maryja jest jak echo. Kiedy my wołamy Maryja, ona jak echo odpowiada Bóg, albo ona jest jak soczewka, która światło padające na to szkło nie skupia w sobie, nie zatrzymuje, ale koncentruje i kieruje do ogniska, albo odwrotnie. Światło, które wychodzi ze źródła, przez soczewkę zostaje skupione, wzmocnione, ukierunkowane i wysłane w określonym kierunku. Maryja jest naszą pośredniczką, naszym wspomożeniem. Ona modli się razem z nami. Maryja pośredniczy w naszej modlitwie do Boga. Ilekroć chwytamy za różaniec, prowadzimy ten cudowny dialog z Maryją o Jezusie. Zauważmy, mówimy te słowa pozdrowienia anielskiego, które słyszeliśmy w Ewangelii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Cały czas mówimy do Maryi. I błogosławiony jest owoc Twojego żywota, Jezus. Z Maryją mówimy o Jezusie. To On jest centrum uwagi naszej różańcowej modlitwy. Z Maryją rozmawiamy o Jezusie. Rozważamy zbawcze tajemnice, których On dokonał, a w których Maryja wraz z nami jako Kościołem uczestniczy. Przedziwna to modlitwa różańcowa, bardzo prosta. Rzecz ciekawa, że wbrew temu, co sądzą ci, którzy raczej za różaniec nie chwytają, ci, którzy gardzą różańcem, bo są inteligentni, bo są wykształceni, bo oni sięgają po wyższe stopnie doskonałości. Wbrew temu ludzie prawdziwie pokorni, ludzie prawdziwie głębocy duchowo modlą się na różańcu. Przynajmniej od czasów nowożytnych nie znajdziemy świętego, który by nie modlił się na różańcu, który by nie rozmawiał z Maryją o Jezusie. Widzimy zatem, że różaniec jest nie tylko skuteczną bronią w walce ze złem politycznym, społecznym, ze złem duchowym, ale także potężnym narzędziem naszego uświęcenia. Trzeba nam zatem, abyśmy często sięgali po różaniec, aby ten różaniec był zawsze w naszej kieszeni, pod ręką. Nie tylko w październiku, kiedy zwyczajowo odprawiamy nabożeństwa różańcowe, ale na co dzień. Abyśmy w tym różańcu rozważali tajemnice zbawienia, by w nas te tajemnice zbawienia żyły i pulsowały. I kochani, jeszcze jedna ważna rzecz. W waszej społeczności parafialnej wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, wspomnienie tego wydarzenia sprzed 447 laty, które ocaliło Europę przed inwazją muzułmańską, bo nie wiemy, jakby dziś wyglądał nasz kraj, Europa, gdyby nie tamto cudowne zwycięstwo. My przeżywamy na pamiątkę tego wydarzenia uroczystość odpustową. Słowo odpust często nam się kojarzy właśnie z folklorem, ze straganami. Ucieszyłem się wjeżdżając, że są stragany. To widać porządny, normalny odpust. I mnie też jako dziecku zawsze odpust się kojarzył ze straganami. Budziły mnie, bo mój dom rodzinny był niedaleko kościoła. Już o 5 rano wystrzały, bo to było na świętego Jana Chrzciciela odpust. Cała ta atmosfera podniosła festyn, potem jakaś zabawa popołudniowa. To wszystko było jakimś ważnym przeżyciem naszej lokalnej społeczności. Ale to, co jest piękne, co trzeba pielęgnować, co jest jakimś elementem naszej kultury, nie może nam przesłonić tego, co jest istotne w wydarzeniu, jakim jest odpust parafialny. Odpust to odpuszczenie, to darowanie doczesnych kar, jakie zaciągnęliśmy wskutek grzechu. Grzech został odpuszczony w sakramencie pokuty. Grzechu nie ma, ale pozostają skutki grzechu. Skutki w naszej psychice, skutki w naszych relacjach społecznych. I czasem te skutki są bardzo dokuczliwe. To jest taki ogon, który człowiek za sobą wlecze i nie może się pozbyć przywiązania do grzechu, konsekwencji, jakie spowodował grzech. Grzechu nie ma, ale są konsekwencje. To są te tak zwane doczesne kary. I odpust, którego możemy zyskać dziś, podczas tej uroczystości, polega na darowaniu, na usunięciu tych skutków grzechu. A żeby uzyskać takie darowanie kar doczesnych, aby się uwolnić od ciężaru konsekwencji grzechu, trzeba, przypomnijmy, najpierw być w stanie łaski uświęcającej. Odpustu może dostąpić ten, kto jest w stanie łaski uświęcającej. Dlatego uroczystość odpustowa w parafii ma sens, kiedy my idziemy do spowiedzi, kiedy się spowiadamy. Drugi warunek to przystąpienie do Komunii Świętej w dniu odpustu. Przecież nie można zyskać darowania kar, jeżeli człowiek nie pozostaje w jedności z Bogiem. Trzecim warunkiem jest postanowienie niepowracania do swoich grzechów, zerwania ze złem. Jeżeli chcemy uniknąć skutków grzechu, to jaki sens miałoby powracanie do nich? To trochę tak, jakby ktoś wykąpał się po to, żeby za chwilę położyć się w błocie. Bez sensu. Kolejny warunek to modlitwa według intencji, jakie papież wyznacza na dany czas, na dany dzień. My czasem mówimy, że pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Nie chodzi o to, abyśmy się modlili za papieża, choć też tak trzeba. Ale chodzi o to, abyśmy dali jakąś cząstkę, jakiś maleńki nasz wkład do owego skarbca duchowego Kościoła, skoro z tego skarbca my czerpiemy, aby uzyskać łaskę darowania doczesnych kar spowodowanych grzechem. Dlatego modlimy się według intencji, jakie wskazał nam Ojciec Święty. Jest jeszcze jeden warunek, mianowicie spełnienie czynu, do którego ten odpust, ta łaska darowania kar jest przypisana. W tym przypadku naszej uroczystości parafialnej jest to nawiedzenie Kościoła. Podkreślam, nawiedzenie Kościoła. Nie stanie koło Kościoła, zobaczenie, aha, Kościół stoi. Aby zyskać odpust parafialny, odpust zupełny, podczas odpustu parafialnego trzeba do Kościoła wejść. Spotykałem się w kilku sytuacjach. Tak się składa, że bywam w bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu kościołach. Byłem kiedyś w takiej niewielkiej parafii latem tego roku i widzę, że ktoś wszedł do kościoła właśnie w czasie odpustu po mszy i całuje posadzkę. Rzadki widok u nas. Częściej widzi się to gdzieś na wschodzie, ale w Polsce rzadko się widzi, aby ktoś ucałował posadzkę kościoła. Piękny znak świadomości, że to miejsce w tym szczególnym dniu jest święte. I o to właśnie chodzi. Nie mówię, żeby wszyscy za chwilę całowali posadzkę, choć byłoby to piękne. Ale chodzi o tę świadomość, że ja tu muszę wejść do Kościoła, nawiedzić Kościół, aby zyskać tę łaskę i chcieć zyskać tę łaskę. Wśród innych czynów odpustowych, dzięki którym możemy zyskać darowanie doczesnych kar, jest między innymi odmówienie przynajmniej cząstki różańca we wspólnocie z innymi ludźmi. Na przykład nabożeństwo różańcowe. Codziennie uczestnicząc w nabożeństwie różańcowym możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego. Odmawiając różaniec w rodzinie, z kimkolwiek, z dzieckiem, z mężem, z żoną, możemy zyskać łaskę odpustu zupełnego. Kochani, nie zmarnujmy takiej szansy. Sięgajmy po różaniec, nauczeni doświadczeniem minionych pokoleń, że to potężna i skuteczna broń w walce ze złem i w dążeniu do świętości.